Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
W dzisiejszej audycji powiemy o rehabilitacji wzroku. Wyjaśnimy, czym zajmuje się ortoptysta. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy papierowy teatr może wychowywać. Mówić będziemy również o skutkach nieudanych skoków do wody. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W rehabilitacji, w terapii wzroku wykorzystuje się różne techniczne rozwiązania. Trzeba się zgłosić do specjalisty. Czym zajmuje się terapeuta wzroku?
Terapeuta wzroku, ortoptystka głównie, bo terapeuta wzroku jest dużo, jest gama różnych terapii.
Edyta Powałowska, terapeuta wzroku.
Zajmuje się głównie leczeniem niedowidzenia i zeza u dzieci, ale również wszystkimi aspektami związanymi z widzeniem obuocznym i z różnymi problemami właśnie z widzeniem obuocznym, nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych.
Do tej pory miałam takie wyobrażenie, że jeżeli mamy problem ze wzrokiem, to nosimy po prostu okulary.
Nie zawsze tak jest. Bardzo dużo osób właśnie myśli w taki sposób. Natomiast bardzo często jest tak, że osoby, które noszą okulary, mimo wszystko w tych okularach nie widzą dobrze i dodatkowo jest potrzebna jeszcze odpowiednia terapia. Ale to działa też w drugą stronę. Osoby, które często nie noszą okularów, bardzo często nie wiedzą, że powinny je nosić, bo czasami się zdarza, że po prostu na przykład nie uczęszczają na kontrolę, na wizytę u okulistów, nie sprawdzają różnych funkcji, które po prostu są dosyć istotne, szczególnie u dzieci na przykład w wieku szkolnym, no i przez to później wynikają różne problemy ze wzrokiem właśnie.
Co powinno nas zaniepokoić, jeśli mamy na myśli nasz wzrok?
Jest bardzo dużo różnych objawów i różnych rzeczy, które powinny nas zaniepokoić. Niektóre są takie dosyć oczywiste, jeżeli dziecko na przykład mruży oczy albo po prostu sygnalizuje, mówi, że słabo widzi, no to są takie oczywiste sygnały, że coś się dzieje ze wzrokiem. Natomiast jest bardzo dużo takich sygnałów, które rzadko kto łączy ze wzrokiem, czyli na przykład dziecko, które bardzo często rodzice mówią, że jest niezdarne, czy gdzieś tam sobie nie radzi w szkole, czy ma różne problemy nawet w kontaktach takich interpersonalnych i to bardzo często wynika właśnie z zaburzeń wzroku, dlatego że jeżeli ktoś ma problem ze wzrokiem, to bardzo często to się łączy z tym, że to są zaburzenia równowagi, zaburzenia motoryki małej, zaburzenia motoryki dużej. Ogólnie te ruchy nie są takie, jakie tak naprawdę powinny być. Dziecko inaczej chodzi. To jest też kwestia pracy mięśni. Także naprawdę objawów jest bardzo dużo. Dzieci, które na przykład mają zeza, bardzo często obracają głowę. To też nie jest tak, że każdego zeza widać, bo są zezy ukryte, są różne tutaj takie dosyć skomplikowane jeszcze inne zaburzenia, gdzie po prostu dziecko wydaje się, że po prostu zachowuje się jakoś inaczej i to na przykład wynika z jakieś inne są podejrzenia, natomiast to bardzo często właśnie wskazuje na to, że to jest problem ze wzrokiem, że po prostu dziecko słabo widzi.
Czy rehabilitacja wzroku, o której Pani mówi, dotyczy tylko dzieci, czy również dorośli mogą rehabilitować w jakimś momencie swojego życia wzrok?
Najczęściej dotyczy dzieci, dlatego że u dzieci jest coś takiego jak plastyczność neuronalna, czyli po prostu mózg jeszcze sobie pracuje w taki sposób, gdzie można dużo rzeczy dziecko nauczyć. Mówi się, że po prostu dziecko czasami chłonie jak gąbka i to właśnie o to chodzi. Można dużo rzeczy wypracować z dzieckiem do około 8 roku życia, ale zdarza się też, zależy na czym się pracuje, zdarza się też tak, że są starsze dzieci, z którymi można wypracować jakieś bardziej zaawansowane funkcje, ale również dorośli podejmują terapię i to nie jest tylko terapia obuoczna, ale to jest na przykład terapia też, gdzie pracujemy na przykład na mięśniach i tutaj niwelujemy zeza i funkcje właśnie obuoczne. Wzmacniamy.
Chyba trzeba powiedzieć o multimediach, które otaczają nas i coraz młodsze dzieci poddawane są działaniu superpikselowym obrazom. Czy to jest korzystne dla wzroku?
Wszystko z umiarem, tutaj powinniśmy tak powiedzieć. Teraz ciężko się ustrzec w ogóle i jakby zabronić dzieciom korzystania z różnych nowinek technologicznych. Natomiast jest bardzo dużo aplikacji, które wpływają na wzrok w sposób pozytywny i pomagają też wyćwiczyć niektóre funkcje, na przykład właśnie ruchomość gałek ocznych. Jest dużo takich gier, czy koordynację oko-ręka, czy właśnie motorykę małą, czy koncentrację. to są rzeczy, które wpływają nie tylko na wzrok, ale na ogół funkcji, które są potrzebne dziecku w takim standardowym rozwoju. Więc jeżeli chodzi o gry, zawsze mówię, że jak najbardziej tak, ale to muszą być gry, które jednak coś dają temu dziecku, coś jednak wnoszą w tą terapię. Natomiast to wszystko z umiarem i wiadomo, że dziecko, które siedzi z tabletem czy przed telewizorem 8 godzin dziennie, no to nic dobrego z tego nie będzie, prawda? Więc wszystko z umiarem.
Czy rzeczywiście tak jest, że po 50 roku życia słabnie nam ostrość widzenia?
Tak, najczęściej się tak zdarza właśnie przez to, że jakby układ wzrokowy, powiedzmy kolokwialnie, starzeje się, tak? Więc tutaj bardzo często jest tak, że ten układ potrzebuje pomocy, potrzebuje dodatkowych okularów, wtedy po prostu lepiej pracuje, więc bardzo często jest tak, że po prostu osoby, które są już po 40 roku życia już się pojawia, mniej więcej średnio, właśnie potrzebują dodatkowych okularów, szczególnie do czytania.
Jakich narzędzi używa Pani przy rehabilitacji wzroku?
Oj, to są rozmaite urządzenia. To są dosyć zaawansowane sprzęty, które odpowiednio stymulują siatkówkę, stymulują właśnie ruchy mięśni, różne rzeczy. Natomiast też jest bardzo dużo takich bardzo podstawowych rzeczy, które możemy znaleźć w każdym domowym zaciszu i po prostu z nich korzystać. Czy to jest nawlekanie koralików, czy to jest układanie puzli, różnych klocków, czy to jest jakiś ruch precyzyjny, czy to jest na przykład haft, czy rozsypywanie różnych rzeczy i szukanie, lokalizowanie wzrokiem. Także naprawdę tutaj wszystko zależy od tego, jaką wyobraźnię mają rodzice. No i oczywiście, co musimy pracować. Takie ćwiczenia są wykonywane w domu również. Konsultacje oczywiście z terapeutą prowadzącym są ustalane konkretne ćwiczenia, które powinny wykonywać dzieci z konkretnym zaburzeniem. I terapia właśnie składa się z dwóch części, z takiej części typowo medycznej, terapeutycznej, gdzie wykorzystujemy zupełnie inne sprzęty, już takie bardzo medyczne, bardzo zaawansowane, ale również terapii domowej, bo tutaj to jednak się musi łączyć, musi być współpraca też zarówno terapeutek i rodziców i to dopiero jeżeli się sumuje i ta praca jest naprawdę sumienna, no to dodaje odpowiedni efekt.
A jak trafiają do Pani pacjenci? Ze skierowania od okulisty czy od Pani z przedszkola? Jaką drogą tutaj się dociera?
Bardzo różnie. To w zależności naprawdę od sytuacji. Czasami ludzie przyjeżdżają po kilkadziesiąt kilometrów. Naprawdę bardzo dużo drogi mają do zrobienia. Zarówno od pedagogów ze szkoły, od okulistów, od innych specjalistów, od rehabilitantów, czy też po prostu szukają informacji w internecie, szukają różnych możliwości terapii. Często właśnie przez to, że szukają i nie mogą znaleźć rozwiązania, nie mogą znaleźć kogoś, kto po prostu im pomoże, no to trafiają przez totalny przypadek, na przykład do terapeuty wzroku. No i tak to się dzieje, także naprawdę różnie, to w zależności od sytuacji.
Czy możemy zobaczyć pracownię, w której Pani działa?
Oczywiście,
gabinet. Gabinet, tak. To przeniesiemy się teraz do gabinetu rehabilitacji wzroku.
Tak wygląda właśnie gabinet. Jest dostosowany głównie dla ćwiczeń właśnie z dziećmi. Sprzęty są rozmaite. Mamy sprzęty, które działają na mięśnie gałek, mamy sprzęty, które stymulują tutaj pracę mózgu, współpracę jednej i drugiej półkuli, mamy niektóre sprzęty, które wpływają na siatkówkę. Jest jeszcze jedno urządzenie, które bada zarówno kąty zeza, sprawdza widzenie obuoczne, to jak współpracuje jedno oko z drugim, jak oczy działają pojedynczo, w jaki sposób właśnie odbierany jest obraz.
Dalej. To jest taka jakby tarcza, tak, z różnymi wzorami. Niebieskie i czerwone linie widzę i różne
dokładnie
kształty i geometryczne
dokładnie
figury.
Dokładnie tak. To jest tak zwany rotator. Generalnie tarcze są tutaj różne. Wymienia się je w zależności od potrzeb. Tutaj ćwiczymy właśnie symulację obuoczną, natomiast bardzo często też wykorzystuje się rotator do ćwiczeń lokalizacyjnych na koordynację oko-ręka. To są ćwiczenia celownicze głównie.
No i... Oto są te takie pionki, które się wbija w otwory.
Takie specjalne gwoździki, dokładnie tak. I w tym momencie dziecko tutaj ćwiczy koordynację okoręka. To jest ćwiczenie typowo celownicze. Także tutaj też jakby funkcje motoryczne ten aparat też spełnia. Dalej mamy dużą tablicę, gdzie tutaj ćwiczymy motorykę dużą.
Dzieci coś piszą na niej, tak?
Piszą, rysują, układają. Ćwiczenia są różne, właśnie w zależności od tego, co ćwiczymy. Tutaj też możemy wyćwiczyć, jeżeli jest problem z przejściem przez linię środkową ciała. Bardzo często dzieci, które patrzą jednym okiem, właśnie mają z tym problem. Także to też później musimy wyćwiczyć. Trzeba też pamiętać, że terapia wzroku to nie jest terapia, która jest tylko skierowana na wzrok. To nigdy nie jest tak, że tylko jeden zmysł nie działa. Wszystkie zmysły na siebie wpływają, więc bardzo często przy zaburzeniach widzenia występują zaburzenia równowagi, właśnie motoryki dużej, motoryki małej, zaburzenia chodu, więc to wszystko też musimy sprawdzić i jeżeli są jakieś zaburzenia jeszcze takie dodatkowe, no to też musimy je wypracować w jakiś sposób, bo jeżeli się skupimy tylko na jednym, no to niestety, ale cała reszta jakby zostanie nam do wypracowania jeszcze, więc tutaj musimy bardziej ogólnie spojrzeć na problem i nie tylko zająć się wzrokiem, ale również tymi sprawnościami motorycznymi.
Czyli musi nastąpić taka spójność sensoryczno-motoryczna.
Tak, dokładnie.
Integracja.
Dokładnie, integracja sensoryczna to jest podstawą. Wszystkie zmysły ze sobą współpracują i to też jest bardzo związane z tym właśnie, jeżeli chodzi o dzieci głównie. To bardzo często mam tutaj dzieci od 3 roku życia wzwyż, więc to jest taki okres przedszkolny, szkolny i tutaj te funkcje wzrokowe, funkcje motoryczne są bardzo, bardzo ważne w ogóle w takim ogólnym rozwoju dziecka, więc jeżeli tym się nie zajmiemy już od samych podstaw, od jak najpierw wcześniejszych lat, no to później niestety dziecko z tymi problemami będzie się w nieprawidłowy sposób rozwijało i to się przełoży oczywiście na wszystkie inne sprawności i umiejętności.
A to urządzenie takie podobne do, nie wiem, jakiegoś miernika, tu tak. Gałki, przyciski, jakiś moment chyba trzeba tutaj głowę wstawić.
Dokładnie. Tak. Wygląda trochę strasznie, ale straszne nie jest. To jest urządzenie bardzo przydatne właśnie w terapii. To się nazywa synoptofor. Tutaj mierzymy różne funkcje, właśnie widzenie obłoczne, współpracę jednego oka z drugim. Tutaj mierzymy sobie kąty zeza. Możemy wypracować, jeżeli na przykład jest sprawne tylko jedno oko, a drugie niestety nie, no to właśnie tutaj odpowiednimi ćwiczeniami aktywizujemy te drugie oko w taki sposób, żeby ze sobą zaczęły współpracować, więc wygląda strasznie, tak jak mówiłam, ale jest bardzo, bardzo przydatne, bardzo pożyteczne. Dzieci nawet dosyć przepadają za tym aparatem, dlatego
jest ciekawy i myślę, że to jest interesujące jako w ogóle urządzenie.
Jest duży, jest ciekawy, ale on też jest wyposażony w takie różne wkładki, w których są różne obrazki i dzieci często się śmieją, że po prostu tutaj oglądają bajki. Więc tak, to jest na pewno jakaś atrakcja i to jest dosyć ciekawe, szczególnie, że te obrazki są zastosowane właśnie głównie dla dzieci. Natomiast poprzez zabawę ćwiczymy bardzo ważne funkcje tutaj też.
A przy biurkach to są tutaj tak różne też urządzenia, też coś do narysowania, napisania?
Tak, tu są lokalizatory ćwiczenia, które właśnie są ćwiczeniami celowniczymi, głównie na koordynację okoręka, bardzo przydatne w rozwoju dziecka w okresie szkolnym mniej więcej. Dalej mamy testy na widzenie obuoczne, na 3 stopnie obuocznego widzenia. Dalej mamy aparat, na którym możemy wypracować sobie stopień 2 obuocznego widzenia, czyli fuzję, czyli umiejętność nakładania na siebie obrazów.
Taki trochę zminiaturyzowany mikroskop z samymi lupami takimi.
Tak, dokładnie tak. Wygląda troszeczkę śmiesznie nawet. Obrazki są różne, też dostosowane do dzieci, są przystępne. Dalej mamy u góry mnóstwo kolorowych koralików, rysowanek, puzli, klocków, zabawek. To też w zależności od tego, z kim pracujemy, jakie to są dzieci, w jakim wieku, bo też wiadomo, że na przykład 3-letnie dziecko nie będzie siedziało przy jednym aparacie pół godziny, tak wiadomo, bo po prostu nie jest w stanie wysiedzieć nawet 5 czasami, więc tutaj przeplatamy sobie te sprzęty takimi różnymi kolorowymi rzeczami jeszcze w międzyczasie do zrobienia. Dzieci zawsze mają różne zadania, żeby po prostu to nie była tylko terapia, która się łączy, znaczy wiąże się stereotypowo z tym, że po prostu coś trzeba przyjść, usiąść, zrobić, odbębnić i to jest takie strasznie nudne, tylko po prostu właśnie to jest takie urozmaicenie dla dzieci, żeby to było ciekawe, interesujące, żeby dzieci w formie zabawy ćwiczyły odpowiednie funkcje, na których nam tutaj zależy.
Czy w tych zajęciach uczestniczą również rodzice? Towarzyszą dzieciom rodzice?
To zależy od rodziców. Bardzo często z tymi małymi dziećmi, 3-letnimi czy 5-letnimi, wchodzą rodzice, szczególnie na pierwsze zajęcia, żeby dziecko się ze spokojem przyzwyczaiło, żeby się nie stresowało, żeby wiedziało, że nie jest same tutaj zamknięte z jakąś obcą osobą, więc żeby się czuło pewnie i bezpiecznie, to czasami są rodzice. Natomiast bardzo dużo dzieci jest tak tutaj zaaferowanych tym, co tutaj jest i co się dzieje i że jest tyle nowych zabawek i różnych nowych rzeczy, że często zapominają po prostu o rodzicach i rodzice czekają w poczekalni.
Ale potem rodzice otrzymują jakieś dyspozycje do pracy w domu?
Tak, oczywiście. Robimy cały plan terapii. Jest ustalane konkretnie, co musimy wyćwiczyć, w jaki sposób, jakie będziemy robić ćwiczenia tutaj na terapii, w gabinecie, jakie będą zalecenia do domu. Jest określony czas i konkretne funkcje, które po prostu będziemy ćwiczyć w domu. Także cały plan terapii jest zrobiony, jest przedyskutowany z rodzicami. Rodzice otrzymują też wskazówki, w jaki sposób wykonać pewne ćwiczenia, bo to czasami nie jest oczywiste, także tutaj jesteśmy też w stałym kontakcie telefonicznym, w razie czego, gdyby rodzice mieli jakieś pytania, to zawsze tutaj się wymieniamy jakby informacjami i zawsze jesteśmy w kontakcie.
Czy na takie ćwiczenia można przyjść ze skierowaniem od lekarza i pokryje to Narodowy Fundusz Zdrowia?
Oczywiście, że tak, natomiast ćwiczenia, które są refundowane z NFZ-u, odbywają się po prostu w innym miejscu, w przychodni na Kukułczej.
Co możemy profilaktycznie zrobić dla naszych oczu?
Profilaktycznie. To się nazywa higiena wzroku. O tym mówi się bardzo mało, niestety. Natomiast to są bardzo podstawowe rzeczy. Na przykład długo skupiamy wzrok na komputerze, tak? Siedzimy po 8 godzin w pracy przy komputerze. Po 40 minutach powinniśmy podnieść głowę, popatrzeć sobie gdzieś daleko, popatrzeć na coś zielonego, wtedy oko odpoczywa. Zastanowić się przez chwilę, że oko też nie może pracować cały czas, no bo to jest narząd, który się męczy. Często później pod wieczór czujemy, że mamy piach pod powiekami, że po prostu te oczy bolą, szczypią, są suche. Więc to świadczy o tym, że po prostu oko jakby miało wzmożoną pracę przez cały dzień i też potrzebuje odpoczynku. Oczywiście nawilżające krople jak najbardziej. W takich sytuacjach częste kontrole u okulisty, nie spędzanie przed komputerem, przed telewizorem, tabletem kilku godzin dziennie, tylko wszystko po prostu z umiarem. Dostosowanie odpowiednich szkieł, odpowiednich okularów, na przykład przeciwsłonecznych. To są takie podstawowe rzeczy. I oczywiście regularne kontrole okulistyczne i noszenie okularów korekcyjnych, jeżeli jest taka możliwość. To są takie podstawowe właśnie elementy higieny wzroku, o których każdy powinien pamiętać.
No właśnie, ale czy pamiętamy o tej higienie wzroku? Tak z Pani doświadczeń, co wynika?
Bardzo często nie. Często jak opowiadam o tym podczas terapii, czy rozmawiam z rodzicami w czasie konsultacji, no to niby się pamięta, niby to są bardzo podstawowe rzeczy, natomiast no mało kto po prostu jakby to stosuje w życiu prywatnym i tak na co dzień. Po prostu się o tym zapomina.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Czy papierowy teatr może wychowywać? Odpowiedzi na to pytanie szukała Izabela Patek.
Karolina Miłkowska-Prorok, aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach teatru Kamishibai, czyli teatru papierowego.
Mój teatr Kamishibai mieści się w małej, niepozornej skrzynce, która nosi nazwę Butai i której historia sięga już X do XII wieku w dalekiej Japonii. W takim teatrze mnisi buddyjscy nauczali już właśnie wtedy, bardzo, bardzo dawno temu. Kiedy otwieramy naszą skrzynkę, specjalnymi słowami, które możemy sami wymyślać z dziećmi, pokazują nam się ilustracje, które mieszczą się właśnie w tej skrzynce, w tej scenie teatralnej Butai. I kiedy przekładamy ilustracje, które się zmieniają, dodajemy do tego tekst, który współgra z tym, co jest na ilustracji, powoduje, że dzieci skupiają się na rysunku, ale słuchają historii o różnych ludziach, o różnych zwierzętach i w ten sposób przenoszą się w wspaniały świat swojej wyobraźni. tę bajkę, którą mam w moim oknie teatralnym. Bajka nosi tytuł Pod spodek i jest bajką filozoficzną dla dzieci i dorosłych. Przekładamy pierwszą stronę. Z tyłu strony mamy napisany tekst, który czytamy dzieciom lub opowiadamy. Na początku nie działo się nic. Przekładamy kolejną kartkę. Później pojawiła się góra i dół. I kolejna kartka. Na końcu pojawił się podspodek. I kolejna kartka. Każde podwórko jest inne, chociaż świeci nad nim to samo słońce. Promienie łaskoczą psie grzbiety, głaszczą kocie łapki i podgrzewają mleko w krowich wymionach. Kury, gęsi i kaczki też lubią wystawiać piórka do słońca, a jajka, które znoszą, błyszczą wtedy jak szlachetne kamienie.
Teatr Kamishibai pojawił się w życiu Karoliny Miłkowskiej-Prorok zupełnie niespodziewanie.
O teatrze Kamishibai dowiedziałam się w ramach współpracy mojej z klubo-księgarnią Klekle. Właścicielka Ula Bardon pokazała mi to i powiedziała, że ona mnie widzi w tym, żebym przeczytała tę historię. Ja jeszcze nic nie wiedziałam na temat tego teatru. I kiedy pokazała mi te ilustracje, kiedy powiedziała mi, o co chodzi, ja to szybko załapałam, ponieważ jestem po szkole teatralnej, więc jakby żaden teatr, żadna technika teatralna nie jest mi obca, a tym bardziej teatr formy. Kamishibai wywodzi się z Japonii. Jest to połączenie dwóch słów. Kami, czyli papier, i shibai, czyli scena, przedstawienie, teatr. Więc jest to teatr ilustracji, teatr obrazu. Jest to technika opowiadania połączona z pokazywaniem ilustracji, które znajdują się w drewnianej skrzynce butai. Dla mnie to stanowi niesamowitą możliwość przeniesienia teatru, historii poza rampę teatralną. To są spektakle, które są bardzo kameralne, do 20-30 góra osób, dzieci, które siedzą blisko mnie, które zarażam teatrem ilustracji. Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla, i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda. Dawno, dawno temu, kiedy powstawał świat, mała gąsienica spotkała na swojej drodze dobrego ducha Barabaja. Co robisz, Barabaju? Spytała, widząc go całego umazanego farbą. Maluje świat, aby stał się kolorowy i piękny. Jeśli chcesz, z chęcią ci pomogę, zaproponowała gąsienica i od tej chwili nosiła na swoim grzbiecie kolorowe farby. Obserwowała też uważnie, jak Barabaj maluje różnymi kolorami polne kwiaty, liście, kamienie i ciała napotkanych zwierząt.
Zdaniem aktorki prezentacja spektakli teatru Kamishibai ma duże walory edukacyjne.
Ma ten walor edukacyjny, ponieważ dzieci bardzo się koncentrują na obrazie, który połączony z moim czytaniem historii powoduje, że możemy się znaleźć w różnych światach. Dzieci rozwijają wyobraźnię i wędrują ze mną w różne regiony świata. Opowiadam historie o różnych ludziach, którzy kiedyś żyli, którzy kiedyś zrobili ciekawe rzeczy, są już zapomniani, ale stworzyli coś, o czym warto opowiedzieć. To też teatr, w którym możemy budować historię z dziećmi. Mam taką misję, żeby jak największej ilości dzieci, młodzieży pokazać, jak ważna jest edukacja teatralna. Dlaczego tak bardzo pokochałam Kamishibai? Ponieważ mam bezpośredni kontakt z publicznością. jako aktorka też nadaję temu teatrowi magiczną energię teatralną. Ja nie czytam tego po prostu, tylko szaleję z dzieciakami. Dzieciaki razem ze mną. Wymyślam różne sposoby, żeby dzieci zainteresować. Widzę w ich oczach, że oni przeżywają bardzo głęboko tę historię, którą im opowiadam. I to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby te dzieci czuły, że ja do nich specjalnie przyszłam i z nimi opowiadam tę historię. Tworzymy razem zakończenia. Dzieci mają wpływ na to, co się dzieje, więc kiedy jest 20, 25 dzieci, one się czują ważne, że ktoś przyszedł do nich i opowiada im tę historię.
Dzieci reagują na opowiadane historie bardzo żywiołowo.
Oto książka bez obrazków. Pewnie myślisz, że to nic fajnego, żeby ktoś ci czytał książkę bez obrazków. Pewnie ci się wydaje, że będzie nudna i poważna, ale poczekaj. Posłuchaj najpierw, jak działają książki. Ten, kto czyta książkę, na głos musi przeczytać każde słowo, które jest w niej napisane. Cokolwiek to jest, taka jest umowa, taka jest zasada. A to znaczy, że nawet jeśli jest napisane bzimp! Poczekaj.
Co?
Przecież to nic nie znaczy. Gniop? Momencik. Co? Nie taką książkę chciałem ci czytać. I muszę przeczytać na głos każde słowo z tej książki? Jestem małpą, która nauczyła się czytać. Hej, nie jestem żadną małpą. A teraz czytam ci tę książkę moim małpim głosem, ruszając moimi małpimi ustami. To nieprawda. Nie jestem żadną małpą. Ależ tak, jestem małpą. Jestem też małpim robotem. Co? A moja głowa to kotlet z cukrem pudrem. Chwileczkę. Czy ta książka to jakaś sztuczka? Czy mogę już jej dalej nie czytać?
Musisz.
Nie. A teraz już pora, żeby ci zaśpiewać moją ulubioną piosenkę. Piosenkę? Naprawdę muszę śpiewać. Chlup, 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 mam wielki dziób. Na śniadanie jem stonogi, które zbieram wprost z podłogi. Ta książka jest przecież bez sensu. Czy mogę już jej nie czytać?
Mogę.
Nie. Jest jeszcze więcej stron i to wszystko muszę przeczytać do samego końca. Moim jedynym przyjacielem na całym świecie jest hipopotam. O imieniu boli pupek. Boli pupek!
Jesienią Karolina Miłkowska-Prorok ze swoim teatrem Kamishibai wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, by reprezentować województwo lubuskie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Od wielu, wielu lat, gdy zbliżają się wakacje, rozpoczynają się różnego rodzaju akcje związane z profilaktyką dotyczącą wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych skoków do wody. Już za chwilę spotkamy się z panem Kazimierzem Byśkiem, który jako nastolatek wykonał niefortunny skok do wody.
Wypadek był w roku 1991 w lipcu. Z tego co pamiętam, byłem 17-latkiem. To raczej o niepełnosprawności i o w ogóle osobach niepełnosprawnych bardzo mało się mówiło, bynajmniej do mnie nie docierały takie informacje, więc byłem nieświadomy, na czym polega ten uraz rdzenia kręgowego. Do momentu, jak już nabyłem go, to wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak bardzo jest to niebezpieczne, jakie skutki niesie ze sobą w późniejszych latach. Ale na ten czas, jak mówię, byłem sprawną osobą, to jakby nie docierało do mnie. Człowiek nie miał takich zmartwień, żył chwilą i tak to wyglądało. Czasami są chwile takie refleksji, człowiek wraca z takim zapytaniem, z taką myślą, co by było gdyby się ten wypadek nie wydarzył, jakby moje życie wyglądało, co bym robił po 27 latach na przykład teraz, jaką osobą byłbym, na ile właśnie ten wypadek zmienił moją osobę. To było właśnie 23 lipiec, bardzo gorący dzień, lato, z kolegami chcieliśmy najpierw jechać do Dżonkowa na basen, schłodzić się, ale to było godzina 15, spory ruch i koledzy moi zdecydowali, że pojechaliśmy na Ochlę, tutaj tą dziką, nieopodal Zielonej Góry. To kąpielisko w tej chwili wygląda inaczej niż 27 lat temu, bo w tej chwili jest ogrodzone, jest zakaz pływania. Kiedyś to było ogólnodostępne. Słupki wyglądały takie jak normalnie na basenie, takie startowe, takie typowe. Z tym, że tak jak mówię, to było gorące lato, poziom wody był bardzo niski. Ja pierwszy raz tam pojechałem na to zalewisko. Nie sprawdziłem głębokości wody. Przy oczywiście dopingu kolegów stanąłem na słupek i skoczyłem na główkę do wody. Gdybym skoczył jeszcze tak jakby powiedzmy na wprost, to może nie byłoby takiego skutku, ale ja skoczyłem wybijając się do góry i pionowo wpadłem do wody, a że było po prostu wody po pierś, to skończyło się jak się skończyło, właśnie urazem rdzenia kręgowego na wysokości C4, C5 kręgosłupa szyjnego z niedowładem czterokończynowym. Doznałem jakby bezwładu w momencie tego skoku, takie ukłucie w szyi, i nie mogłem rękoma ani nogami ruszać, już nie mogłem wypłynąć, w głowie ruszałem rękami i nogami, ale już nie ruszałem, więc miałem świadomość. Przez kilka sekund przeleciało moje życie. Uświadomiłem sobie po prostu, że tonę, że nikt mnie nie wyciągnie, bo wiedziałem, że koledzy gdzieś tam opodal stoją i że oni nie potrafią pływać, więc zdałem sobie sprawę, że po prostu tonę, że jakby tracę życie, że już nikogo nie zobaczę z moich rodziny. Taka chwila po prostu i tak się stało, straciłem przytomność. Koledzy już po jakimś czasie zaniepokoili się, że nie wypływam, że mnie nie ma. Podeszli nad tą wodę, zobaczyli, że już ręce moje pływają i włosy, więc nie wiedzieli, co zrobić. Pan, który spacerował gdzieś tam nieopodal lasu, zawołali jego i on potrafił pływać, więc skoczył do wody. Oni zobaczyli, że jest też płytko, więc skoczyli za nim, i wyciągnęli mnie na brzeg wody, niosąc mnie jakby za ręce i za nogi, więc to też na tamten czas jakby mi nie mieli świadomości, że tak się nie robi, ale dosyć spory kawałek mi nieśli, bo wnieśli mnie przez niekoło 150 metrów pod drzewo, żebym leżał w cieniu. I z tego, co kolega mi później opowiadał, to mówił, że już prawdopodobnie on myślał, że nie żyje, bo miałem tylko białka i pianę na ustach i byłem siny, więc myśleli po prostu, że nie żyje. I później też nie było wtedy telefonów komórkowych, więc chłopaki wsiedli w motory, pojechali na pogotowie, żeby wezwać karetkę, więc to też czas upłynął, jakby przyjechała karetka. Trafiłem cały czas nieprzytomny do szpitala do Zielonej Góry tutaj. Tu byłem reanimowany, odsysany z tej wody, którą miałem w płucach, stabilizowany. I helikopterem przywieziono mnie do Puszczykowa koło Poznania. I tam po dobie odzyskałem przytomność i dopiero jakby dotarło do mnie, uświadomili mi lekarze, pielęgniarki, że mam uraz rdzenia kręgowego. Aczkolwiek nie do końca też wiedziałem, tak jak mówię, z czym to się je, co to jest. Ja sobie uświadomiłem na początku, że to jak złamanie nogi, ręki, że po prostu to się zrośnie, po 2 miesiącach jakby wrócę do normalnego życia. Więc w oczekiwaniu na ten stan jakby zapowiadany przez samego siebie, że to powróci, tak leżałem miesiąc, dwa, trzy, czekając, licząc każdy dzień, aż upłynął mniej więcej gdzieś rok. Nabawiłem się odleżyn, tam komplikacji, bo to naprawdę taki ciężki oddział, na którym byłem. I dopiero lekarze mi powiedzieli, że jeśli się będę rehabilitował, to mogę się usprawnić, ale tak naprawdę już do pełnej sprawności nie wrócę, że raczej moje życie będzie wyglądało z perspektywy wózka inwalidzkiego. No i tak dojrzewałem z czasem, że tak to wygląda, że tak będzie moje życie wyglądało. Ale tak mówię, no to jest okres rekonwalescencji. Później no, był okres, gdzie trafiłem do sanatoriów, na rehabilitację, na usprawnianie. Trafiłem na obóz aktywnej rehabilitacji. Tu w Zielonej Górze zostałem zwerbowany na takiej zasadzie, że ktoś tam przez taką pocztą pantoflową dowiedział się, że jestem po wypadku z moich kolegów ze szkoły podstawowej. A on miał znowu kontakt, bo jego wujek miał również wypadek, z który spadł gdzieś tam z rusztowania i też połamał kręgosłup i działał w aktywnej rehabilitacji. Wiesz, dotarli do mnie, zachęcili mnie na taki obóz. Na takim obozie trafiłem właśnie na kolegów moich rówieśników, którzy również byli po urazach rdzenia kręgowego. No i wtedy tak naprawdę dotarło do mnie, że nie jestem sam, że nie tylko mnie to spotkało, że są inne osoby jeszcze, które również no niestety borykają się z tym problemem, który dotknęło mnie. Na takim obozie właśnie nauczyłem się samodzielności, czyli tak naprawdę zacząwszy od ubierania, samodzielnego jedzenia, wszystkich czynności, które na co dzień się wykonuje tak naprawdę.
A ten czas od momentu, kiedy doszła do Pana świadomość, że już nie wstanie Pan na własne nogi, do momentu, kiedy uzyskał Pan jakąś taką równowagę, to jaki to był czas?
Chyba w moim przypadku buntu takiego nie było. Tak mi się wydaje, najmniej, aczkolwiek jakieś takie napięcia w domu między mną a powiedzmy rodziną były, ale chyba to nie mogę nazwać buntem. Może gdzieś tam wyglądało na takiej zasadzie to, że z wieloma rzeczami sobie nie radziłem jeszcze tak w 100% i może z tym się nie mogłem pogodzić i dla mnie to był problemem, że muszę o większość rzeczy prosić. No, mieszkałem na trzecim piętrze, gdzie nie było windy, więc jakby to też budziło problemy z tego tytułu, że musiałem prosić się, żeby się wydostać, pojechać do lekarza, gdzieś tam załatwić jakieś rzeczy swoje, więc to było chyba jakimś problemem. Ale tak naprawdę to jest kwestia chyba z perspektywy czasu już kwestia psychiki każdego człowieka. Wydaje mi się, że u mnie to gdzieś było kwestia roku, może półtora, może dwóch. No takie właśnie uświadomienie sobie i może niepogodzenie się z tym losem, bo człowiek, tak jak mówię, nie pogodził się do końca z tą sytuacją, ale po części zaakceptowałem. No to jakby to była moja wina, to co się stało i mogę mieć pretensje tylko do siebie, do nikogo innego, więc to też chyba jest troszkę to, że człowiek no, ma tylko jedno życie i musi do końca jakoś tak iść do przodu, a nie patrzeć, co się stało wcześniej z tyłu. I byłem uczniem szkoły zawodowej, tutaj w Zielonej Górze. No oprócz tego jeszcze uprawiałem czynnie karate, także byłem taką osobą dosyć aktywną, ale wydaje mi się, że chyba w tym wieku to każda osoba uprawia jakiś sport, jest taka aktywna. Także skok jakby z dnia na dzień zmienił moje życie diametralnie, naprawdę, bo to i kwestia znajomych. Całe życie to trzeba przemeblować, przemodelować i świadomość. Bariery architektoniczne, które są dla osoby, która się porusza na wózku inwalidzkim. Więc określam to jakby takie nowe narodziny, nowe zupełnie zaczątek życia, które trzeba w głowie, najpierw w psychice sobie poukładać, a później stopniowo budować to. Tak? Także skończyłem szkołę, później starałem się o pracę, zacząłem swoją aktywność zawodową właśnie zaczynając dziś pracę w prywatnej firmie. No i tak naprawdę przez lata budowałem. Kupiłem mieszkanie, samochód, żeby się usamodzielniać, żeby nie być zależnym właśnie od rodziny, od znajomych. Na tą chwilę pracuję zawodowo w urzędzie wojewódzkim. Trenuję strzelectwo sportowe. Mogę się pochwalić, że w 2016 byłem wicemistrzem świata w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych. Zdobyłem srebro właśnie na Mistrzostwach Świata. Na co dzień trenuję, pracuję, prowadzę dom, staram się jakoś funkcjonować. Stałem się wzorcem osobowym takim dla osób po wypadkach, osobom pierwszego kontaktu, gdzie poruszałem się po całym województwie, trafiałem do osób takich świeżych po wypadkach, próbowałem im pomagać, jak dobrać wózek inwalidzki, jak załatwić powiedzmy rentę, zaopatrzenie urologiczne, no wszystkie problemy związane z niepełnosprawnością. Kiedyś ktoś powiedzmy pomógł mnie, tak ja starałem się później po prostu zrewanżować i pomagać takim osobom społecznie, żeby trafiły te osoby na drogę takiej samodzielności jak kiedyś ja. I teraz w tej chwili już no, nie mam czasu, żeby działać społecznie, bo tak jak mówię, pracuję, trenuję i tak dalej, więc już teraz są świeże znowu osoby, które kiedyś były pod moją opieką jakby, a teraz już one stały się znowu tymi wzorcami. I to tak to funkcjonuje, że przechodzi się pewną drogę i później te osoby pomagają kolejnym osobom. Oprócz tego jeszcze no, w okresie letnim jako stowarzyszenie, jako Fundacja Aktywnej Rehabilitacji staraliśmy się docierać do takich osób młodych, organizując taką akcję profilaktyczną w okresie przedwakacyjnym, żeby uświadomić właśnie osoby w szkołach, na czym polega niefortunny skok do wody, jak to z reguły wygląda, kiedy jest gorące lato i człowiek nie pomyśli, zanim spróbuje, jaka jest głębokość i tak dalej, i tak dalej. Więc sporo takich spotkań mieliśmy. Ludzie z reguły, młode osoby w szkołach słuchali, jak widzieli po prostu nas, osoby na wózkach, jak opowiadaliśmy o swoim przypadku i jak to wygląda życie teraz, no to wydaje mi się, że no może wszystkim nie pomogliśmy na pewno, ale sporej części osób dociera taka profilaktyka, taką, którą my stosowaliśmy, że jak człowiek zobaczy, dotknie młody, jak to wygląda, posłucha, no to później, zanim skoczy do wody, to wydaje mi się, że się, może nie wszyscy, ale niektórzy się zastanowią, że lepiej nie skakać. Z dnia na dzień wydaje mi się, już teraz ja staram się nie myśleć o tym, nie myślę. Wraca to w momencie, kiedy widzę właśnie akcje, czy w telewizji jakieś powiedzmy, czy gdzieś w prasie, czy słyszę w radio, czy oglądając jakieś tam portale internetowe, czytając, że coś się dzieje w tym kierunku, bo wiem, że Integracja prowadzi też takie akcje uświadamiające. Z reguły jest to właśnie przed wakacjami. No i wtedy, kiedy też również dowiem się, że ktoś tam gdzieś uległ wypadkowi, czy motocyklowemu, czy samochodowemu, uraz rdzenia kręgowego, czy skok do wody, to wtedy wiem, co ta osoba musi teraz znowu przejść, żeby dojść do momentu, kiedy powiedzmy ja tam sobie gdzieś tam poukładałem w głowie. Na pewno się nie pogodziłem z tym, bo ta niepełnosprawność dotyka z mojej perspektywy na co dzień. To nie jest tak, że człowiek jest na wózku, fajnie wszystko i jest człowiek radosnym, cieszy się. Są gorsze dni i są lepsze dni. Kwestia dotarcia do urzędów, czy gdzieś tam, gdzie nie mogę się dostać, bo widzę, że są schody, więc tak człowiek sobie do końca jeszcze no z tym też po tylu latach nie radzi, bo jest jakaś ściana, jest jakaś bariera. A tak naprawdę, no mówię, żyję, funkcjonuję, staram się już nie wracać do tego, co było. No fajnie jest, gdybym usłyszał, powiedzmy, w tamtym dniu czarnym dla mnie od kolegi, nie skacz, tak, albo nie jedźmy do wody, albo najpierw może zobacz, czy jest płytka woda. No fajnie by było, ale czasami tak życie niestety się układa, że trzeba dbać o samego siebie, no niestety. Każdy jest kowalem swojego losu i jak nie pomyśli, no to tak się właśnie wydarza, jak się wydarzyło.
Dziękuję panu Kazimierzowi Byśkowi za tę szczerą opowieść. Mam nadzieję, że będzie ona przestrogą dla tych, którzy wypoczywają nad wodą. Do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.